Witamy w kolejnym odcinku serii Wytyczne projektowania aplikacji w stylu Metro. Ja nazywam się Rafał Madycki.
A ja Michał Guzowski.
W tym odcinku opowiemy o najważniejszych wymogach, jakie aplikacja musi spełnić, aby trafić do sklepu Windows.
Ten odcinek zaczniemy od omówienia cech aplikacji i potencjalnej wartości dla użytkownika. Następnie przejdziemy do reklam. Omówimy, jak i gdzie mogą i nie mogą być wyświetlane. Potem wspomnimy o tym, jak aplikacja powinna być odbierana przez użytkownika, czyli że musi być przewidywalna, sprawiać wrażenie, że osoba korzystająca z niej ma ją pod pełną kontrolą. Opowiemy także o treści aplikacji, czyli o jej przeznaczeniu na globalny rynek i ocenie przeznaczenia wiekowego.
Na koniec wspomnimy o dwóch zasadach związanych ze sklepem Windows. W tym odcinku będzie trochę więcej teorii, ale więcej przykładów i zastosowań pokażemy już w kolejnych częściach kursu. Jest to dawka wiedzy nie tylko dla osób projektujących aplikacje, ale też dla programistów. Oprócz aspektów związanych z wyglądem i zachowaniem aplikacji, poruszymy kilka tematów związanych z pisaniem jej.
No dobra, więc przechodząc już do rzeczy, zacznijmy od wartości aplikacji. Aplikacja musi wnieść unikalną wartość. Musi być też kreatywna i użyteczna we wszystkich krajach, dla jakich została opublikowana.
Pierwsze dwie rzeczy są oczywiste. Użytkownik poprzez Windows Store ma dostęp tylko do aplikacji o pełnych funkcjonalnościach. Dlatego tworząc aplikację, musisz ją skończyć, aby trafiła do sklepu Windows. Wszystkie części aplikacji, które mogą powodować wrażenie, że aplikacja nie jest skończona, spowodują, że aplikacja nie przejdzie certyfikacji. Warto w niektórych przypadkach przekazać testerom certyfikującym dodatkowe informacje, takie jak przykładowe dane do zalogowania się, jeżeli aplikacja tego wymaga, lub informacje o wymaganym serwerze dostępu, by testerzy mogli sprawdzić, czy działa poprawnie. Funkcjonalność aplikacji w wersji trial musi przypominać swoją pełną funkcjonalność. Wersja trial może ograniczać dostęp w niektórych funkcjach aplikacji lub ograniczać dostępność tej funkcji na określony czas.
Ostatnia wartość aplikacji mówi o tym, że każda aplikacja musi wyświetlać na ekranie startowym systemu tylko jeden kafelek. Oczywiście mówimy tutaj o jednym kafelku zaraz po instalacji aplikacji, bowiem później tych kafelków może być więcej. Obraz na tym kafelku musi też być powiązany z zawartością aplikacji. Przede wszystkim aplikacja nie może sama w sobie mieć na celu wyświetlanie reklam. Reklamy muszą stanowić dodatek do głównej funkcjonalności, jakie oferuje aplikacja.
Reklamy w aplikacjach też muszą spełniać wymagania. Przede wszystkim dotyczące dozwolonej treści w aplikacji oraz limitu wiekowego. Więcej o tych wymaganiach powiemy w dalszej części tego odcinka.
Aplikacja nie może wyświetlać reklam wszędzie. Niedozwolone jest wyświetlanie reklam w takich miejscach jak kafelki na ekranie startowym systemu, w notyfikacjach, na barze lub innych elementach wysuwanych z brzegu ekranu. Także publikując aplikację w sklepie Windows, nie możemy zamieszczać reklam w opisie aplikacji, zrzutach ekranu i ikonach lub obrazkach promocyjnych.
Pamiętajmy też, że reklamy nie mogą wykonywać w aplikacji żadnego dodatkowego kodu, który nie pochodzi od dostawcy tej reklamy.
Poza tym uważajmy na to, by główny scenariusz użycia aplikacji znajdował się w niej. Aplikacja nie powinna w pewnym momencie, na przykład, przenosić nas do przeglądarki, gdzie pokaże wyniki wyszukiwania.
Aplikacje w stylu Metro muszą być przewidywalne.
Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie funkcje aplikacji muszą być zaimplementowane przy użyciu Metro Style API. Szczegóły dotyczące API znajdują się pod wyświetlonym linkiem. Aplikacja może zależeć tylko od oprogramowania znajdującego się w sklepie Windows.
Aplikacja musi działać stabilnie. Nie może się zawieszać, przestać odpowiadać lub nagle zakończyć swojego działania. Nie może zawierać też żadnych błędów programistycznych. Aplikacja musi dostarczać użytkownikowi tej samej funkcjonalności w każdej wspieranej architekturze procesora. Jeśli konieczne jest przygotowanie innej wersji aplikacji na inną architekturę, wtedy należy zgłosić nową aplikację do sklepu Windows, a w opisie należy uwzględnić różnice.
Aktualizacje aplikacji nie mogą zmniejszać znacząco jej funkcjonalności, a przede wszystkim nie mogą zniechęcić użytkowania do aplikacji. Aktualizacja nie może być nieprzewidywalna dla przeciętnego użytkownika. Dalej, aplikacja musi w pełni wspierać nie tylko dotyk, ale też obsługę klawiaturą i myszką. Przy interakcji z elementami użytkownik musi mieć tego świadomość. Na przykład wygięcie się kafelka lub linku po kliknięciu lub swobodne przesuwanie się elementów po przewijaniu. W aplikacjach w stylu Metro powinniśmy wykorzystać standardowe gesty zgodnie z ich przeznaczeniem. O szczegółach wspomnimy w kolejnych odcinkach.
aplikacja powinna wykorzystywać dodatkowe cechy udostępniane przez system. Do tych cech zalicza się m.in. użycie SnapView, poziome i pionowe położenie aplikacji oraz wyświetlanie w mniejszych rozdzielczościach, np. 1024x768. Nie należy tworzyć programowego zamykania aplikacji. Windows 8 zarządza uruchomionymi aplikacjami, a w razie potrzeby użytkownik może ją zamknąć gestem ściągnięcia w dół. Należy też skorzystać ze stanów aplikacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, przy przechodzeniu do stanu Snapped, aplikacja może zapisywać dane, do których może powrócić, przechodząc ponownie do stanu Resumed. Jeśli aplikacja wykorzystuje paski Abbar, dolny musi otwierać się przy użyciu gestu wyciągnięcia z dołu, a górny wyciągnięcia z góry.
Przy projektowaniu aplikacji pamiętajmy też o tym, że nasza aplikacja musi działać na słabszych komputerach o niższym zużyciu energii. Powinna spełniać przynajmniej dwie zasady. Musi się uruchamiać w ciągu 5 sekund i przechodzić do stanu Suspended w ciągu 2 sekund. Aplikacje wykorzystujące Direct 3D powinny działać przynajmniej na najniższych detalach, jeśli zostaną uruchomione na słabszych komputerach. Na koniec pamiętajmy też o tym, aby zgłaszane aplikacje zawierające komponenty Windows Runtime były zgodne z systemem typu Windows Runtime.
Użytkownik, korzystając z aplikacji w stylu Metro, musi mieć wrażenie, że ma je pod pełną kontrolą. Twoja aplikacja musi spełniać kilka wymagań związanych z prywatnością. Jeśli aplikacja gromadzi lub przesyła prywatne dane użytkownika, w tym adres IP, należy udostępnić politykę prywatności zgodną z obowiązującymi przepisami, informującą użytkownika o gromadzonych przez aplikację danych oraz w jaki sposób te dane są wykorzystywane, przechowywane, zabezpieczone i ujawniane. Należy też opisać zakres kontroli, jaką ma użytkownik nad tymi danymi i dodać informacje, jak uzyskać dostęp do tych danych. Musisz pamiętać, aby zapewnić dostęp do polityki prywatności na stronie opisu aplikacji w sklepie Windows, a także w ustawieniach aplikacji, dostępnych z poziomu paska Charms.
Mówiąc o danych osobowych, mamy na myśli wszystkie informacje lub dane, które mogą zidentyfikować daną osobę. Czyli mamy na myśli kontakty, zdjęcia, numery telefonu, lokalizacje, wiadomości SMS, inne formy korespondencji tekstowej, zrzuty ekranu, identyfikatory sprzętu, a w niektórych przypadkach też historia przeglądarki. Nawet audio-wideo może posłużyć do zidentyfikowania osoby. Aplikacja może publikować prywatne informacje użytkownika lub przesyłać je do innych użytkowników, ale tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika aplikacji. Podczas wyrażania zgody użytkownik musi być poinformowany, w jaki sposób informacje będą udostępniane lub wykorzystywane. Użytkownik musi mieć możliwość unieważnić taką zgodę w przyszłości podczas skorzystania z aplikacji. Należy też pamiętać o tym, że jeśli aplikacja udostępnia dane osoby trzeciej, która nie jest użytkownikiem aplikacji, musimy uzyskać pisemną zgodę tej osoby. Podobnie jest w przypadku, kiedy aplikacja pozwala użytkownikowi na dostęp do takich danych.
Aplikacja musi uwzględniać ustawienia systemowe i w przypadku wyłączenia niektórych z nich musi pozostać funkcjonalna. Wchodzą w to też reklamy i notyfikacje, które muszą być zgodne z ustawieniami użytkownika. Aplikacja nie może zagrażać naruszeniu bezpieczeństwa lub funkcjonalności systemu. Nie może rozpowszechniać w żaden sposób wirusów i szkodliwego oprogramowania. Nie może zmieniać też systemowych ustawień użytkownika.
Reguła oczywista, ale trzeba o niej powiedzieć. Aplikacja nie może namawiać do wykonywania czynności, które mogą skutkować wyrządzeniem krzywdy sobie lub innym. Ponadto pamiętajmy, by nie narażać użytkownika na duży transfer danych. Gdy tylko to możliwe, starajmy się ograniczyć przesył danych poprzez stosowanie np. mechanizmów kaszujących. Przy streamowaniu wideo ograniczaj przepustowość do 250 kilobitów na sekundę, a w przypadku audio do 64.
Aplikacja musi być zgodna z zasadami Windows Push Notification Service. Aplikacje korzystające z tej usługi mogą być dystrybuowane tylko przez Windows Store. Nie powinno się przesyłać za pomocą notyfikacji push informacji poufnych lub wrażliwych. Powiemy teraz chwilę o płatnościach. Jeżeli nasza aplikacja używa innego operatora płatności niż domyślne przez Windows Store, należy powiadomić użytkownika o tym operatorze. Jeśli korzystamy z własnych płatności kartą, aby płatności zachodziły zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami PCI Data Security Standard.
Teraz powiemy o rodzajach treści, które nie są dozwolone w aplikacjach dostępnych w sklepie Windows. Zawartość aplikacji to obrazy, dźwięki i teksty zawarte w aplikacji, ale także kafelki, powiadomienia, komunikaty o błędach lub reklamy i wszystko to, co jest dostarczane z serwera. Ponieważ aplikacje w sklepie Windows są dostępne na całym świecie, wymagania te będą interpretowane i stosowane w kontekście kultury regionalnej i norm.
Aplikacje publikowane w sklepie Windows nie mogą zawierać treści przeznaczonych tylko dla dorosłych. Mamy na myśli tutaj aplikacje z oceną PEGI wyższą niż PEGI 16 lub oceną ESRB Mature. Dozwolone są aplikacje, które mieszczą się w ocenach PGI 12, ESRB Everyone lub Windows Store 12+, bądź niższych. W szczególnych, pojedynczych przypadkach możliwe jest naruszenie tych ograniczeń, jeżeli aplikacja pobiera swoją treść z zewnętrznych serwisów.
Aplikacje nie mogą zawierać wrażliwych treści, nie mogą nawoływać do dyskryminacji, nienawiści, przemocy i tym podobne. Zakazane są treści zniesławiające, obraźliwe, obsceniczne, a także wulgaryzmy. Ostatecznie aplikacje nie mogą zachęcać do nielegalnych działalności.
Aplikacje w sklepie Windows muszą być łatwe do zrozumienia i zidentyfikowania. Każda aplikacja musi mieć unikalną nazwę. Pamiętajmy, że nazwa jest wyświetlana na liście aplikacji w sklepie Windows i ją identyfikuje. Możesz więc ustawić jedną nazwę, która będzie widoczna we wszystkich krajach lub dostosować ją na przykład do konkretnych języków, w zależności od wersji językowej systemu, w którym będzie dostępna.
Przy publikacji aplikacji należy zdefiniować jej kategorię wiekową dla Windows Store. Jeśli posiadasz inne potwierdzenie wiekowe dla aplikacji, na przykład PEGI, należy też go zgłosić. Więcej informacji o kategoriach wiekowych znajdują się pod wyświetlonym linkiem.
W swojej aplikacji musisz podać informacje o możliwym wsparciu technicznym. Jeżeli ją aktualizujesz, pamiętaj o dodaniu informacji o zmianach od poprzedniej wersji.
Zdajemy sobie sprawę, że tych zasad, o których mówiliśmy w tym odcinku, jest dość dużo i może być problem z ich zapamiętaniem, ale jesteśmy przekonani, że spełnienie ich nie jest trudnym zadaniem, bowiem wystarczy kierować się zdrowym rozsądkiem i intuicją. Więcej szczegółów dotyczących wymagań certyfikacyjnych znajdziecie pod wyświetlonym linkiem.
Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Już w kolejnym przekażemy konkretne przykłady związane z projektowaniem aplikacji, które z pewnością przyczynią się do stworzenia pięknego interfejsu użytkownika. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.
Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.